audycji rekonstruujemy wydarzenia opisane w aktach Służby Bezpieczeństwa.
Kryptonim Motyle.
Mädchen, lass uns dorthin gehen.
Es ist spät.
Była piąta rano 14 maja 1965 roku. Z restauracji Adria tuż przy Targach Poznańskich wychodzili rozbawieni. Ela Zającówna, studentka germanistyki Poznańskiego Uniwersytetu, jej koleżanka, studentka i dwóch Niemców. Ela była pucłowatą, niebrzydką blondynką. Lubiła zabawę.
Jedziemy do Kurnika.
Biała dama w pałacu rodu Działyńskich przyciągała turystów. Uroki podpoznańskiego Kurnika zachwalał przewodnik Orbisu. Nic więc dziwnego, że lekko wstawione towarzystwo urządziło sobie nocny wypad do Kurnika. Nie wiedzieli, w jak duże tarapaty wpadną za chwilę.
Halo? Panie oficerze, w miejscu, gdzie jest teren wojskowy, wyjeżdżał przed chwilą samochód na niemieckich rejestracjach. Wartburg. Jechałem za nimi z Kurnika aż do Poznania. Zostawili samochód przy Krzywoustego 72.
Na milicję zadzwonił czujny obywatel. Wiedział, że niedaleko Kurnika w lesie blisko Czołowa znajduje się baza wojskowa. Oficer dyżurny wysłał na Krzywoustego starszego sierżanta Zbigniewa Domagalika. Natychmiast zatrzymano ładną germanistkę i jej przyjaciół.
Znam tych panów z Targów, jestem ich tłumaczką, a to moja koleżanka. Też germanistka. Pojechaliśmy się napić mleka u znajomej gospodyni. Po drodze w tym lesie zatrzymaliśmy się, żeby załatwić potrzebę.
Zatrzymani Niemcy to Wolfgang D., dyrektor pawilonu NRD na Targach, i jego kolega Karol H., zameldowany czasowo w hotelu Lech.
Pojechaliśmy tylko na spacer, była piąta rano. O siódmej zaczynaliśmy wszyscy pracę. Nie opłacało się iść spać.
Podejrzanych wypuszczono. Kontakt z milicją PRL nie był najmilszym zakończeniem szalonej nocy. W notatce służbowej sporządzonej przez sierżanta Zbigniewa Domagalika czytamy, że w Wartburgu nie znaleziono aparatu fotograficznego. Ładna Ela, jej koleżanka i panowie Wolfgang i Karol raczej nie byli szpiegami. Mimo to notatka trafiła do oficera operacyjnego 2 Wydziału Służby Bezpieczeństwa, czyli kontrwywiadu. SB zamierzało wyjaśnić o wiele ważniejszą kwestię niż ta, ile mleka wypili rozbawieni Niemcy z NRD. Skąd gorliwy obywatel, donosiciel, wiedział o rozlokowaniu niedaleko Kurnika tajnej bazy wojskowej? Po zakończeniu II wojny światowej Stany Zjednoczone i Związek Sowiecki chciały się o sobie dowiedzieć jak najwięcej. Dzięki bazom lotniczym w Turcji i Pakistanie i samolotom latającym na ogromnych pułapach Amerykanie bezkarnie fotografowali teren Związku Sowieckiego. Na początku latali samolotami typu Kandera. Była to doskonała konstrukcja. Maszyny leciały wysoko i nie dosięgała ich sowiecka obrona przeciwlotnicza. Innym typem samolotu był stworzony do misji szpiegowskich samolot typu U-2. Rosjan bardzo to drażniło. Sowieci zaczęli próby z bronią jądrową. Nie chcieli, by ktoś oglądał ich z góry. Na nic zdały się baterie przeciwlotnicze strzelające pociskami 85, a później 100 mm. Bezradne były MiG-15, MiG-15 bis, MiG-17, czy też myśliwiec przechwytujący MiG-19. U-2 robiły swoje i odlatywały. Dowództwo obrony przeciwlotniczej ZSRR od dawna pracowało nad zestawem rakiet sterowanych wiązką radiową. Udało się. Zestawy SA-75 Dźwina zaczęto wprowadzać na uzbrojenie dywizjonów rakietowych obrony przeciwlotniczej ZSRR pod koniec lat 50. Przełom nastąpił w 1960 roku.
Kapitan Powers za sterami U-2 zasiadł ten pilot z celem przelotu nad terytorium Związku Sowieckiego w rejonie Swierdłowska. Sowieckie radary przechwyciły lot już od wejścia w przestrzeń powietrzną Związku Sowieckiego i go prowadziły. Rosjanom chodziło o to, żeby nie był to incydent przy granicy, ponieważ spekulowano by wtedy, że samolot zabłądził. Należało go wciągnąć w terytorium Związku Sowieckiego, a następnie zestrzelić. Użyto po raz pierwszy zestawu rakiet przeciwlotniczych SA-75. Pilot opuścił samolot, wylądował na spadochronie. Chruszczow miał dowód.
Dowód na to, że Amerykanie fotografują Związek Sowiecki z góry. Chruszczow zdecydował, że baterie rakiet SA-75 Dźwina będą chronić niebo krajów Układu Warszawskiego, również niebo nad Poznaniem. Jaka była to skuteczna broń, przekonali się Amerykanie w czasie wojny wietnamskiej. Dźwiny, po rosyjsku Dwiny, śniły się pilotom bombowców B-52 przed nalotami na Hanoi. 1963 roku Dźwiny trafiają do Wielkopolski. Zostaje stworzony Pierścień Obrony Przeciwlotniczej Poznania. W jego skład wchodzą 28 Dywizjon Ogniowy Trzcielin koło Stęszewa, 29 Dywizjon Ogniowy Nieczajna koło Obornik, 30 Dywizjon Ogniowy Trzaskowo koło Murowanej Gośliny, 31 Dywizjon Ogniowy Czołowo koło Kurnika, 32 Dywizjon Techniczny Biedrusko. W roku 1979 sformowano kolejne dwa dywizjony ogniowe uzbrojone w nowszą wersję zestawu rakiet przeciwlotniczych PZRS 125 Neva, 76 Dywizjon Rakietowy w Chomęcicach i 77 Dywizjon Rakietowy Złotkowo.
Przejmuje dyżur bojowy w imieniu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej na terenie Poznania. 31 Dywizjon Ogniowy Czołowo.
Każdy dywizjon przez dwa tygodnie w ramach dyżuru omiatał niebo wiązką radaru. Rakiety w każdej chwili mogły zostać odpalone.
Dlaczego system obrony powietrznej jest tak ważny? Bo w przypadku nalotu, ataku trzeba go zniszczyć, trzeba go zneutralizować. Jakbyś prześledził konflikty od początku lat 60. wojna w Wietnamie, następnie wojna Jom Kippur, czy wojna sześciodniowa przedtem, wojna na Bliskim Wschodzie, to zanim nastąpił ważny ten kluczowy atak z powietrza, najpierw należało zneutralizować obronę przeciwlotniczą, zniszczyć stacje radiolokacyjne, stanowiska takich dywizjonów, wiedzieć, gdzie one są i zniszczyć je. Potem następuje uderzenie na siły przeciwnika, bądź na miasta i cywilów. Wojna jest wygrana.
Umiejscowienie dywizjonów było jedną z najbardziej strzeżonych tajemnic PRL. Służba Bezpieczeństwa dbała, by mieszkańcy Kurnika, Obornik, Murowanej Gośliny nie interesowali się dywizjonami ukrytymi w lasach. NATO nie mogło dowiedzieć się, gdzie dokładnie leżą bazy. SB zajęło się szukaniem agentów. Rozpoczęły się przedsięwzięcia operacyjne w sprawie obiektowej o kryptonimie Motyle. SB starało się poznać ludzi, którzy mieszkali w okolicy Dywizjonu Ogniowego Wojsk Obrony Powietrznej Kraju. Sprawdzano ich sytuację społeczną, ekonomiczną. Przede wszystkim jednak, czy obywatele mają rodzinę za granicą. Ciotka, brat przyjeżdżający z Francji, Anglii, zachodnich Niemiec, to mogli być potencjalni szpiedzy NATO. W pierwszym dokumencie czytamy.
Jest tu napisane, że pewna pani narodowości włoskiej zamieszkała w Lulinie, utrzymuje kontakty korespondencyjne z matką zamieszkałą we Włoszech. Osoby te dotychczas się nie odwiedzały. Dlaczego to opisywano? Ponieważ był to obiekt tajny i groziło czymś, im się wydawało, że taka osoba może wpaść na pamięć, napisać do koleżanki, kolegi, rodziny, że taki obiekt tutaj jest i ta informacja przeniknie do wywiadu zachodniego. Należało podjąć akcje prewencyjne i stąd też typuje się tych ludzi. Jak widzisz, tych ludzi jest naprawdę bardzo dużo.
Oficer SB jechał do Kurnika, Murowanej Gośliny czy Złotkowa. Wzywał zwykle komendanta posterunku. Sierżancie, spis mieszkańców w promieniu 300 metrów od lasu. Na jutro. Sierżant zlecał to kapralowi, kapral posterunkowemu. Ludzie z listy podlegali ścisłej obserwacji lub werbunkowi. Miejscowa poczta alarmowała o każdej tajemniczej przesyłce. Korespondencja trafiała na Kochanowskiego. Po perlustracji list szedł do adresata. SB produkowało tony dokumentów, chociażby taki. Mieszkańca Murowanej Gośliny w roku 1964 odwiedził szwagier z Australii.
Z zawodu kierownik pociągu nie stwierdziliśmy, aby wymieniony nawiązał kontakty z mieszkańcami dyslokacji jednostki, poruszał tematy obronności kraju. I taki meldunek był bardzo ważny, bo świadczył o tym, że ktoś na to zwrócił uwagę. Ktoś, kto bierze za to pieniądze, a oficer prowadzący sprawę mógł się wykazać z tego meldunku przed swoim przełożonym w Poznaniu, a ten się wykazał przed swoim przełożonym w Warszawie. I w ten sposób takie bzdury, które nie wnosiły nic, no wypełniały teczki skoro szyty.
SB-cy byli mistrzami werbunku. Dobrze wiedzieli, jaki typ człowieka pójdzie na współpracę. Bardzo często wystarczało poprosić obywatela o szczególną uwagę. Przez lata powstała siatka agentów. Trudno określić, ilu dokładnie ich było. Służba Bezpieczeństwa niszczyła akta. Wiadomo jednak, jaka kategoria ludzi współpracowała z SB. Kierownik PGR-u, bufetowa, sklepikarz, piekarz, taksówkarz. Ci ludzie żyją, dlatego nie chcemy podawać nawet kryptonimów, po których mogliby zostać rozpoznani.
Dlaczego te osoby donosiły? Przyjął taki SB-ek, który powiedział, no ma pani męża, ma pani dzieci, może pani oprócz tego mieć jeszcze coś, albo niech pani będzie czujna, niech pani to. To te osoby poczuwały się z takiego punktu widzenia lady, przepraszam, żeby nie był źle zrozumiany, lady, poczty, bufetu, czegokolwiek, docenione, że przyjął oficer z Poznania, służby bezpieczeństwa i mówi, że jestem kimś w tym systemie.
Z czasem, z powodu braku prawdziwych szpiegów NATO, oczy i uszy współpracowników SB skierowane były w stronę żołnierzy.